To Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście komentujemy dane, przewidujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy z Szymonem Ogórkiem, starszym doradcą w Zespole Strategii w Polskim Instytucie Ekonomicznym o konsekwencjach społeczno-gospodarczych zmian klimatu. Nazywam się Aleksandra Wiedt-Knyżewska i zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka podcastu. Cześć Szymonie!
Cześć Olu!
W ostatnich dniach miała miejsce publikacja raportu, którego jesteś jednym ze współautorów, dotyczącego wpływu zmian klimatu na gospodarkę Polski na przykładzie wybranych miast wojewódzkich. Wprawdzie październik to może nie jest miesiąc, w którym najbardziej odczuwamy te zmiany klimatu, jednakże to jest dobra okazja, aby właśnie porozmawiać o tym, jakie są skutki, jakie są konsekwencje zmian. Powiedz mi na początku, czym są fale upału i jak się zmieniała ich częstotliwość występowania na przestrzeni lat?
Tak, może ja zacznę od tego, co się działo w ostatnim czasie, w ostatnich tygodniach, ponieważ ten październik też okazał się wyjątkowy i początek października w Polsce tak naprawdę był rekordowy pod względem temperatury powietrza, która się zbliżyła do 30 stopni Celsjusza. Tak więc upał wystąpił prawie że w październiku. Natomiast jeśli chodzi o definicję upału, fal upału. Upał występuje wtedy, kiedy temperatura powietrza danego dnia osiąga bądź przekracza 30 stopni Celsjusza. A fala upału, no to jest seria takich dni, w zależności od definicji. Co najmniej dwa dni. Są też definicje, które zakładają, że ta fala upału trwa co najmniej 3 dni. W każdym razie jest to seria dni upalnych pod rząd. Część definicji też zwraca się w stronę bardziej rozszerzonego pojęcia temperatury powietrza. Poszerza to o parametr wilgotności powietrza. Wtedy mamy do czynienia z temperaturą odczuwalną, więc w zależności od regionów, od celów zastosowania możemy mieć tutaj różne definicje upału oraz fali upału. Jeśli mówimy o falach upału, no to tutaj powinniśmy szczególnie wyróżnić tak zwane megafale upału. To są wyjątkowo długie okresy upalne, trwające nawet tygodnie, co najmniej kilkanaście dni. Zdarza się taka sytuacja, że upał może nieprzerwanie trwać kilkadziesiąt dni. Tak mieliśmy w trakcie historycznej fali upału w 2010 roku na wschodzie Europy, kiedy liczba dni z upałem pod rząd wynosiła prawie 40. To była właśnie ta jedna z dwóch najbardziej historycznych fal upału. W Europie Zachodniej z kolei najsilniejsza fala upału wystąpiła 20 lat temu, w roku 2003. I tutaj też mieliśmy bardzo długą serię tych dni z upałem. Można tutaj powiedzieć jeszcze, że zwiększa się nam liczba fal upałów, częstość występowania, co ma oczywiście związek ze zmianą klimatu. Jeśli chodzi o takie dane uśrednione dla globu, no to w ciągu ostatnich 50 lat, a więc od lat 70. zarówno się wydłużyła nam średnia długość takiej fali upału, jak i częstość występowania. Co więcej, zwiększyła się także liczba wcześniej bardzo rzadkich, ekstremalnych fal upałów i wzrosła ta liczba nieproporcjonalnie. Nasz kontynent ociepla się szybciej niż wynosi średnia na Ziemi i tutaj jeszcze taka ciekawostka, większość tych ekstremalnie silnych, czy też tych długich megafal upału miała miejsce w bieżącym stuleciu.
A powiedz, jak sytuacja wygląda w Polsce? Jaką częstotliwością, jak długie są fale upału w Polsce?
W Polsce w ostatnich dekadach, zwłaszcza w tych ostatnich dwóch pełnych dekadach, obserwowaliśmy wzrost liczby fal upałów. W naszej publikacji, w naszym raporcie tutaj analizowaliśmy dane z największych polskich miast. No i faktycznie to nam się rzuciło w oczy, że częstość zjawiska się w ostatnich dwóch dekadach zwiększyła. Zwiększa się właśnie liczba dni z upałem i też takie są prognozy na kolejne dekady. To znaczy liczba dni z upałem będzie się stopniowo zwiększać w zależności od scenariusza. A to z kolei jest zależne od tego, jak będziemy sobie radzić z ograniczaniem emisyjności gospodarki.
To jakie są przewidywania na przyszłość, jeżeli chodzi o polskie miasta, o miasta europejskie, jeżeli chodzi o połowę XXI wieku bądź jego koniec.
To jest oczywiście bardzo odległa perspektywa, kilkudziesięciu lat. Natomiast biorąc pod uwagę taki najbardziej prawdopodobny scenariusz, czyli wzrost temperatury powietrza o około 2,5 stopni Celsjusza do końca bieżącego stulecia względem okresu przedprzemysłowego. Tutaj tym odniesieniem jest pierwsza połowa XIX wieku, czyli w świetle tego najbardziej prawdopodobnego scenariusza mamy wzrost liczby dni upalnych w Polsce o około 10-25% w stosunku do bieżącej sytuacji. Największy wzrost mamy w miastach na południu Polski, najmniejszy z kolei na północy Polski. Jak to się przekłada na już konkretne wartości? Jeśli chodzi o część centralną, południową, tutaj no, liczba dni tam wzrośnie o około 2-3 do połowy bieżącego stulecia. Natomiast no, w drugiej połowie, do końca właściwie bieżącego stulecia, to będzie wzrost o jakieś 50%. Takie są właśnie prognozy te długookresowe, klimatyczne, uwzględniające ten najbardziej prawdopodobny scenariusz, z którym się właśnie wiążą też próby ograniczania emisyjności. Natomiast ten no, bardziej pesymistyczny scenariusz, który zakłada, że tempo wzrostu emisji gazów cieplarnianych będzie utrzymane, no to tutaj mamy oczywiście bardziej też pesymistyczne wzrosty. Liczba dni upalnych może się nawet zwiększyć ponad dwukrotnie w stosunku do tego, co mamy w obecnej dekadzie. No, miejmy nadzieję, że ten scenariusz taki pesymistyczny się nie zrealizuje, ponieważ no, on oznacza oczywiście duże zmiany i fatalne skutki dla całego ekosystemu, a także nieodwracalną destabilizację całego klimatu. W Europie najszybciej ocieplającym się regionem jest południe kontynentu. Tutaj te prognozy zakładają jeszcze większy wzrost liczby dni upalnych niż w Polsce. No i taką ciekawą symulację przedstawili naukowcy z Politechniki w Zurychu dla Madrytu. Mamy taki wynik, że właściwie za około pół wieku, czyli już w drugiej połowie bieżącego wieku, w latach 60., 70., klimat Madrytu łącznie z liczbą dni upalnych będzie przypominał obecny klimat panujący w północnej Afryce. Tutaj porównali Madryt do Marrakeszu w Maroku.
To porównanie bardzo oddziałuje na wyobraźnię, tak samo jak to porównanie, które zostało zawarte w raporcie. Moskwa za te parędziesiąt lat ze swoim klimatem będzie bardziej przypominać Sofię niż obecną Moskwę. To też bardzo istotne jest podjęcie działań, żeby powolnić cały proces. Powiedz mi, jakie są skutki tych zmian klimatu, tych fal upału, zarówno na społeczeństwo, jak i na gospodarkę?
Wśród głównych skutków tutaj można wyróżnić na pewno konsekwencje zdrowotne. Większa liczba dni z upałem oznacza też większe problemy zdrowotne, a w przypadku tych najbardziej ekstremalnych fal upału, zwanych właśnie megafalami upału, wydłużonych i też o większym natężeniu, o większych wartościach tej temperatury ekstremalnej, możemy nawet mówić o zagrożeniu życia. Pod względem śmiertelności upał jest najgroźniejszym zjawiskiem atmosferycznym, dużo bardziej śmiercionośnym niż wydawać by się mogło tak spektakularne zjawiska jak powodzie, burze czy też silny wiatr. Według statystyk w całej Unii Europejskiej w ostatnich 40 latach w wyniku upałów zmarło około 160 tysięcy osób, co odpowiada około 4/5 wszystkich ofiar wszystkich zdarzeń pogodowych. Tutaj, jeśli chodzi o warunki lokalne, to też zamieściliśmy w naszym raporcie te obliczenia, to wraz ze wzrostem temperatury powietrza powyżej tej wartości 30 stopni Celsjusza występują nadmiarowe zgony. Jednak jest to liczba znacznie mniejsza od tego, co występuje na południu kontynentu. Zauważamy tutaj duże zróżnicowanie geograficzne, liczba zgonów spowodowanych upałem w przeliczeniu na daną liczbę mieszkańców jest mniejsza w chłodniejszych miastach na północ Polski, natomiast większa na południu kraju. No i tutaj szczególnie narażone są osoby starsze, zwłaszcza te powyżej 85 roku życia. Wielkość narażenia jest tutaj wyraźnie wyższa niż w przypadku młodszych roczników. Jeśli porównamy sobie właśnie te starsze roczniki, osoby 80 5+, do osób o 20-25 lat młodszych, czyli do 60-latków, no to tutaj mamy to narażenie dziesięciokrotnie większe. Jeśli chodzi jeszcze o różne tam wzory czy zróżnicowania, to zauważyć też można, że bardziej narażone na skutki fal upałów są też osoby o niższym dochodzie, co wiąże się z niższym standardem życia, w tym między innymi z gorszymi warunkami lokalowymi. Osoby o niższym dochodzie mieszkają często właśnie w bardziej zabudowanych dzielnicach i tym samym o mniejszym udziale roślinności zielonej, o mniejszym zacienieniu.
Czyli podsumowując to, co powiedziałeś, żebyśmy sobie lepiej radzili z upałami, to należy wybierać miejsca, które są jak najbardziej zalesione. To będzie nam łatwiej funkcjonować. Przejdźmy w takim razie do konsekwencji dla gospodarki, ponieważ te konsekwencje występują w różnych dziedzinach, począwszy od energetyki. I proszę, opowiedz o nich.
Jest wiele sektorów narażonych na konsekwencje fal upałów. No i tutaj też należy podkreślić, że im zjawisko jest intensywniejsze, im ta fala upałów jest dłuższa, tym jest bardziej dotkliwe też dla gospodarki. I tym najbardziej wydłużonym, ekstremalnym falom upału też często towarzyszą inne zjawiska naturalne, które też mają wpływ na gospodarkę. Upały są często pierwszym etapem powstawania suszy. Tak więc tutaj tym długotrwałym upałom towarzyszą susze. Mogą towarzyszyć też rozległe pożary i tutaj mamy do czynienia właściwie w przypadku tych megafal upałów z takim efektem kaskadowym. Sektorami szczególnie narażonymi na skutki upału są, tak jak wspomniałaś, energetyka, ponieważ wzrost temperatury powietrza powoduje też wzrost zużycia energii, co sprawia, że pojawia się ryzyko przerw w dostawach prądu. Kolejnym sektorem jest transport. Pod wpływem wysokiej temperatury powietrza wzrasta ryzyko uszkodzenia asfaltowych nawierzchni. Rosną też koszty transportu kolejowego, między innymi w wyniku opóźnień w kursowaniu pociągów. Kolejnym bardzo ważnym, właściwie strategicznym sektorem jest rolnictwo. W rolnictwie upał zagraża zarówno roślinom, jak i też ma wpływ na zwierzęta. Wskutek upału zmniejsza się wielkość plonów, czego przykładem jest tegoroczne lato na południu kontynentu, które wpłynęło na przykład na wielkość produkcji oliwek, co oczywiście też przekłada się na ceny żywności. Jeśli chodzi właśnie o rolnictwo, tutaj ostatnio ukazał się raport FAO, a więc Agencji ONZ do spraw wyżywienia i rolnictwa. No i ekstremalne temperatury mają tak naprawdę największy wpływ na straty produkcji rolnej. Przewyższają tutaj takie zjawiska jak susze czy powodzie. Tak naprawdę 1/4 strat jest spowodowana właśnie tymi ekstremalnymi temperaturami. W naszym raporcie analizowaliśmy jeszcze produktywność pracy. Produktywność pracy zmniejsza się już w temperaturze nieco powyżej tej optymalnej temperatury pokojowej. Natomiast w przypadku wyższej temperatury powietrza i w przypadku upału ten spadek produktywności jest już skokowy. I przy temperaturze przekraczającej ten próg 30 stopni Celsjusza jest to już około 1/3. Analizowaliśmy najbardziej rekordową falę upału w bieżącym stuleciu, czyli tę z sierpnia 2015 na przykładzie Okręgu Stołecznego. Okazało się tutaj, że fala upału trwająca w różnych częściach kraju kilkanaście, nawet powyżej 20 dni spowodowała w Okręgu Warszawskim spadek PKB o blisko 0,5%, co przekładając na wartość w złotówkach daje nam około 1 miliarda złotych strat. Tak więc no tutaj mówimy o takiej wielkości straty z tytułu spadku produktywności.
Bardzo mocno widać, że zmiany klimatu są bardzo dotkliwe, dotyczą wielu obszarów, także mają wymierne finansowe skutki. A powiedz mi, jak miasta sobie radzą z tymi falami upału? Jakie strategie przyjmują, aby sobie właśnie radzić z ocieplaniem się klimatu? W jaki sposób się adaptują do tego, co wymusza na nas zmieniający się klimat?
Miasta są, jako że koncentrują największą liczbę ludności, prawda, też największą liczbę podmiotów gospodarczych, też tutaj są najbardziej narażone naprawdę na skutki upału. Podczas gorących dni, podczas upalnych dni temperatura panująca w mieście przewyższa tę, która panuje na obszarach wiejskich, co się oczywiście przekłada na silniejszy stres, tym powodowany wśród ludności miejskiej. Zjawisko to ma swoją nazwę. To określane jest terminem miejskiej wyspy ciepła i to wynika właśnie z tego, że miasto charakteryzuje się specyficzną zabudową, charakteryzuje się mniejszym udziałem roślinności, no i miejski beton dużo bardziej pochłania ciepło, a zabudowa blokuje naturalną wentylację przestrzeni. Do tego jeszcze dochodzi produkowane ciepło w fabrykach lub pojazdach z silnikiem. Jakie są strategie? No, miasta muszą uwzględniać te wszystkie czynniki wyżej wymienione. No i są dwa sposoby radzenia sobie z tym. Albo poprzez łagodzenie przyczyn zmian klimatu, jak i adaptacja do tych zmian. Wśród działań łagodzących najważniejsze jest oczywiście, to jest taki główny cel, zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych, co można osiągnąć w miastach w sposób taki, żeby ograniczać rozlewanie się miast na zewnątrz. Jest bardzo istotnym, aby w sposób zrównoważony gospodarować dostępnymi terenami. Pozwoli to nam na zmniejszanie popytu na samochody, tym samym ograniczanie spalania paliw, no i też zwiększanie ilości terenów zielonych wokół miast. To są tereny biologicznie wtedy czynne, nienaruszone, więc to też ma efekt chłodzący na same miasta. Wśród innych łagodzących działań można wymienić odpowiednią gospodarkę odpadami, zwiększenie odzyskiwania surowców wtórnych, no i sama też świadomość, czyli wspieranie postaw proekologicznych, co może się na przykład przełożyć na ograniczanie marnowania żywności i to są właśnie te działania łagodzące. Natomiast adaptacja do zmian wyróżnia takie działania związane już z inwestowaniem, czyli na przykład można inwestować w rozwiązania oparte na przyrodzie, zwiększanie obszarów zielonych w samych miastach, to się nazywa tak zwanym zielonym miastem. Można inwestować w nowe zbiorniki wodne, które też działają chłodząco na otoczenie, to się wtedy określa tak zwanym niebieskim miastem. Wyróżnia się także inwestowanie w rozwiązania technologiczne i w wielu miastach praktykuje się chociażby wykorzystanie specjalnych materiałów, które pozwalają ograniczać pochłanianie promieniowania słonecznego. To polega na tym, że te materiały odbijają, są jasne, odbijają to promieniowanie, ono nie jest magazynowane w powierzchni miast, tylko jest z powrotem wraca do atmosfery i to określa się tak zwanym białym miastem. Co ważne, są to rozwiązania efektywne, przynoszą pożądane skutki, czyli ograniczają właśnie wpływ fal upału. Natomiast największą efektywność ma stosowanie i takie podejście kompleksowe do tych rozwiązań, czyli wykorzystanie wszystkich powyższych metod i łączne ich wdrażanie w zależności od lokalnych potrzeb. Tutaj jeszcze wspomnę, że poza tym głównym skutkiem, czyli ograniczaniem ciepła czy wpływu upału w dużych miastach, istnieją też tak zwane skutki uboczne, czyli możemy tutaj się cieszyć dodatkowymi możliwościami rekreacyjnymi, też mamy skutki natury ekologicznej, zwiększoną bioróżnorodność w miastach, no i całościowo nam się poprawia jakość życia w mieście.
Podsumowując, należy przeciwdziałać zmianom klimatu, trzeba podejmować działania, aby te zmiany postępowały jak najwolniej, nie tylko my jako mieszkańcy, ale też same miasta mogą na to wpłynąć. Bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę. Wszystkich zainteresowanych tematem zachęcam do zapoznania się z raportem, którego jesteś współautorem Wpływ zmian klimatu na gospodarkę Polski na przykładzie wybranych miast wojewódzkich. Z raportem można się zapoznać na stronie Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dziękuję. Wszystkich zachęcam do słuchania naszych kolejnych podcastów, a moim rozmówcą dzisiaj był Szymon Ogórek. Dziękuję Ci bardzo.
Dzięki jeszcze raz. Pozdrawiam.
Pozdrawiam.